Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Inzolam się tutaj wszystko zgadza. Jest po 13, jest wtorek, zatem miejskie sprawy, czas zaczynać. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także gości w naszym studiu. Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Bieńkowski, Prawo i
Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Grzegorz Musiałowicz, Ludzie dla Miasta.
Szeregowy radny oczywiście. Dzień dobry.
Już niedługo.
Niedługo wybory.
Będzie pan przewodniczącym, rozumiem.
Panowie, do pierwszego tematu przystąpmy. Zakończył się przetarg na firmę, która będzie wywozić śmieci z terenu miasta. Cztery firmy zgłosiły się do przetargu. Firma z Wrocławia, z Warszawy, z Kielc i konsorcjum dwóch gorzowskich firm. Niestety każda ze złożonych ofert jest wyższa od kwoty, jaką na to zadanie przeznaczył Związek Celowy Gmin MG6. No i tutaj rodzi się pytanie, co dalej, bo ten przetarg unieważniono. Co stanie się w panów ocenie? Bo zdaje się, że taniej nie będzie, co uczą już doświadczenia chociażby z inwestycjami drogowymi. Jaki przewidujecie, panowie, finał tej sprawy? Czy mieszkańcy powinni się przygotowywać już na to, że będzie drożej? Sebastian Bieńkowski na początek.
Znaczy, może być tak, że w lipcu nikt nie wygra i będziemy tonąć w śmieciach przed wyborami, bo to też jest może najmniej realny, ale scenariusz, jeden z wielu. Niestety MG6 jest niewydolne. Z tego co wiem, ich długi to już prawie 8 milionów. Także zamiast to naprawiać, to się pogłębia. 3 lata napraw prezydenta, w sensie jakby największej gminy, która uczestniczy, no bo nie sam prezydent, powoduje, że dług rośnie, a MG6 sobie nie radzi. Ja mam bardzo dużo sygnałów od mieszkańców, że system jest totalnie niewydolny, bo najprostsze sprawy typu rodzą się dzieci i nie ma korelacji komunikacji między jednym a drugim wydziałem czy MG6 i w MG6 o tym nie wiedzą i na przykład nie naliczają opłat, tak? Czyli ten system finansowania się nie domyka, czyli miasto po pierwsze ma miasto, MG6 ma długi. Dwa, musi znaleźć pieniądze w systemie, żeby zapłacić, a wymagania z tego, co wiem, w stosunku do firm są olbrzymie. Na przykład jest zapis, bo rozmawiałem kiedyś z właścicielem firmy i on twierdzi, że ma w umowie zapis, że raz jeździ po makulaturę w miesiącu. No przecież to jest nierealne, tak? Jeżeli by tak robił, to Gorzów by płynął, więc te firmy sobie w końcu pewnie policzyły koszty, bo wiedzą już, jak wywożą te śmieci w Gorzowie. No i wyszły realne koszty. A MG6 przez to, że nie płacą wszyscy gorzowianie, nie domyka im się system i mają za mało pieniędzy. No a prezydent nie może przez 3 lata znaleźć rozwiązania. I tyle. I boję się, że firmy nie obniżą kosztów, ponieważ po prostu nie mają z czego. Albo system zacznie się domykać finansowo, czyli ściągalność wzrośnie, albo ustawę trzeba zmienić, ponieważ jest liczone na mieszkańca, nie od ilości śmieci.
Takie przesłanie, śledząc wszystkie notatki i wypowiedzi z MG6, wynotowałem jedno zdanie. Dobrze by było, żeby śmieci nie poszły w górę. Robimy wszystko, by tak nie było. Robert Surowiec, Platforma, proszę.
No żal tego słuchać, muszę powiedzieć. Ja byłem wiceprzewodniczącym zgromadzenia MG6. Około rok temu zrezygnowałem z tej funkcji. Wiele osób mnie pytało, dlaczego rezygnuję. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że obserwowałem, co się dzieje i miałem wrażenie, że to tak się skończy. Pamiętam, wtedy wstrzymałem się od głosu, kiedy były tak duże podwyżki cen za wywóz śmieci. I wtedy prezydent Wójcicki przekonywał nas do tego, że trzeba podnieść ceny. Sytuacja finansowa związku się poprawi, a przed wyborami te ceny zostaną obniżone. No dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nie dość, że łupiliśmy mieszkańców drogimi cenami, to dzisiaj słyszymy, że te ceny będą jeszcze wyższe. Związek celowy funkcjonuje w taki sposób, że za pracę związku odpowiada zarząd związku MG6. Na czele tego związku prezesem związku MG6 jest Jacek Wójcicki. No i to po prostu pokazuje W zasadzie to trudno się dziwić, bo jeśli patrzymy na wszystkie przetargi, wszystkie inwestycje, które w mieście się dzieją w tak absolutnie nieudolny sposób, to dlaczego akurat te przetargi miałyby być lepiej robione? One po prostu dzieją się tak jak standardowo w naszym mieście w ostatnich miesiącach i latach dzieją się przetargi. Niestety z bólem dla mieszkańców, bo co się stanie za chwilę? No stanie się to, że te ceny nie ulegną obniżeniu, bo jeśli w konsorcjum jest miejska spółka i ta spółka daje cenę znacząco wyższą od tego, co MG6 policzyło, to oznacza, że to zostało źle policzone. Więc są dwa wyjścia. Albo prezydent zmusi miejską spółkę, żeby dużo taniej od kosztów te śmieci odbierała, co oznacza, że będziemy mieli za chwilę problem Fineco, ale prezydent chwilę przed wyborami powie, że rozwiązał problem. Natomiast ten problem nie jest rozwiązany, bo nie poprawiły się płatności. Tak naprawdę, jeśli chodzi o kontrolę tych osób, które płacą, które nie płacą, to niewiele się w MG6 dzieje. Jak patrzymy i wiele osób do mnie mówi, że złożyli deklarację oni, ich sąsiedzi, że segregują śmieci i widzą, że te śmieci nie są segregowane, to tak to po prostu mam wrażenie, że nad tym nikt nie panuje. Niestety fatalny obraz Gorzowa i szykuje nam się, obym nie był złym prorokiem, natomiast jeśli nie rozstrzygniemy przetargu, to znów nas już dwa razy przeżywaliśmy sytuację tego typu, gdzie śmieci przez jakiś czas były nieodbierane, ale to były okresy zimowe. Natomiast teraz jeszcze jak do tego dojdzie upał, to naprawdę będziemy niemalże jak w Neapolu. I nie mówię tu o klimacie, ale o zapachu.
To jeszcze jedna wypowiedź w tym temacie. Grzegorz Musiałowicz, radny szeregowy, jak sam się określił, ludzie dla miasta.
No jeżeli część osób faktycznie nie płaci, nie można zlokalizować tych osób, które te śmieci w cudzysłowie produkują, no to nie ma się co dziwić, że koszty odbioru są wysokie, bo są przerzucone na inne osoby. Co do przetargu, no powinniśmy zdać sobie sprawę, że skoro przetargi inwestycyjne, drogowe, potencjalni wykonawcy żądają coraz większych pieniędzy, więc trudno, żeby tych większych pieniędzy nie żądały też firmy, które wywożą śmieci, chociażby z racji tego, że wzrastają pensje, wzrastają koszty działalności, a więc no musi to kosztować. Zresztą tak, jest jeszcze kwestia co do segregacji, dlatego że my mieliśmy mieć kontenery, pojemniki czy śmietniki, jak to nazwiemy, w kolorach i te kolory miały odpowiadać frakcjom, które miały być do tych śmietników wrzucane. Natomiast efekt jest taki, że naklejki, które są umieszczane na śmietnikach, wygląda jakby ktoś pod wpływem jakiegoś impulsu losowo poumieszczał na śmietnikach i mieszkańcy zamiast kierować się kolorem kontenera, no to niestety muszą się kierować naklejką, a ta często jest mało widoczna. Natomiast tu z kalkulacji wynika tak, że brakuje nam, jeżeli wzięlibyśmy te dwie najtańsze oferty, jeżeli chodzi o strefę północną i strefę południową Gorzowa, to zabraknie nam w budżecie w tym momencie 3,5 miliona złotych. To jest 170 tysięcy miesięcznie, są to naprawdę olbrzymie pieniądze. Natomiast gdybyśmy wybrali faktycznie, nie unieważnili przetargu, a wybrali te oferty, które zostały nam zaproponowane, te najniższe, no to wynika, że dla odpadów segregowanych ta cena wzrosłaby od 1,50 zł do 2 zł, a dla odpadów niesegregowanych nawet o 3 zł. Więc jest to bardzo dużo, jeżeli te 3 zł pomnożymy razy powiedzmy czteroosobową rodzinę i razy rok, no to jest to wzrost w granicach 100 zł, jeśli nie więcej.
A jeśli już, panowie, wracamy do samej segregacji, ta segregacja po nowemu w ogóle się nie sprawdza, poniekąd się sprawdza, gorzowianie nauczyli się, uczą się segregować po nowemu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i odpady zmieszane? Panie przewodniczący.
No przynajmniej u mnie na osiedlu, gdzie mieszkam, się nie sprawdza, no. U znajomych, jak byłem, też się nie sprawdza. Wszystko jest wypełnione wszystkim. Ludzie, myślę, że są zniechęceni tym, że jedna śmieciarka jeździ za drugą i zbierają wszystko. Nie ma u nas tej kultury segregowania. Zresztą jest przyzwolenie na niesegregowanie, bo można zapłacić więcej i nie segregować po prostu. W związku z tym, że te pojemniki są opróżniane dość nieczęsto, więc są zawsze pełne, więc w momencie, gdy ten, gdzie się segreguje, jest pełny i nie można czegoś już dorzucić, to się wyrzuca do innych i koło się zamyka, także tu nawet jak ktoś ma chęci, to czasami po prostu nie ma możliwości. Problem jest zasadniczy, że ścigamy obywatela i musimy go wykazać, że płaci, a powinniśmy od ilości śmieci policzyć, ile to kosztuje i podzielić na obywateli. I po prostu wszystkich zobowiązać do płacenia, a nie szukać ich w systemie, tych, którzy nie płacą.
Robert Surowiec.
A tutaj pełna zgoda. No, sytuacja wygląda w taki sposób, że jeśli chodzi o nowości, szczególnie jeśli chodzi o nowości w takich sprawach jak segregowanie śmieci, do których trzeba przyznać, że starsi ludzie nigdy nie segregowali, nie było tej kultury, musimy tą kulturę wprowadzić, to tu potrzebne jest po pierwsze pewna stałość, więc to już bodajże, jak ja dobrze pamiętam, w ciągu ostatnich lat trzecia zmiana sposobu segregowania. Zanim się ludzie przyzwyczają do jednego, to jest wprowadzana zmiana następna. I to jest jeden problem, tak? Więc tutaj potrzebny jest pewien konsensus, pewna stałość i edukacja. Tego nie ma. Po drugie, potrzebna jest konsekwencja, bo dziś jak się pójdzie na każde osiedle, do każdego kontenera, to tam jest wszystko. I to jest wina systemu w ten sposób, że kontenerów jest bardzo często za mało, nikt tego nie egzekwuje, więc ludzie chętnie deklarują to, że będą segregowali, a później patrzą, że sąsiad nie segreguje, a tamten nie segreguje i koło się zamyka. Konsekwencja, edukacja i nadzór na tym, co jest zrobione, a później przyjdą efekty, bo jeśli będziemy co pół roku zmieniali i do tego jeszcze, jeśli co dwa lata będzie znacząca podwyżka cen za śmieci, to ludzie się absolutnie zniechęcą i uznają, że ktoś ich robi w balona. I można w zasadzie tak powiedzieć, bo pamiętacie Państwo, kilka lat temu sytuacja była taka, że każdy z nas, kto miał domek jednorodzinny, czy każda wspólnota podpisywała sama umowę, czyli tak naprawdę wydawać by się mogło, że jeśli przychodzi jedna firma, która obsługuje całe miasto, to powinno być to dużo tańsza obsługa, a my płacimy kilkakrotnie więcej za te śmieci i znów mamy komunikat, że to jeszcze jest za mało.
No i Grzegorz Musiałowicz jeszcze pozostał, będzie dla miasta.
Ja powiem tak, że mieszkańców, ja myślę, że dość mocno zniechęciła do segregacji śmieci poprzednie metody segregacji, czyli te, które właściwie mieliśmy dwie frakcje, bo suche i mokre i marginalnie szkło. Natomiast ja zauważam, przynajmniej na swoim osiedlu, że jednak wielu mieszkańców śmieci segreguje, natomiast no jest ileś jednostek, które tego nie robią, a skutek jest taki, że w kontenerze na przykład na butelki szklane, mamy butelki szklane, natomiast na wierzchu ktoś wrzuca reklamówkę z butelkami plastikowymi. No tak to niestety wygląda. Także to naprawdę może zniechęcić do segregowania. Ja nie wiem, jak wygląda odbiór obecnie śmieci, bo tego nie obserwuję. Natomiast przy poprzednim jeszcze odbiorze były wyraźne sygnały od mieszkańców, udowodnione zresztą także filmikami, że firma, która odbierała odpady, w ogóle nie przejmowała się zasadami segregacji, nawet jeżeli mieszkańcy byli na tyle, powiedzmy, słowni, że podpisując umowę faktycznie te śmieci segregowali. Także myślę, że jest duże zniechęcenie do segregacji i to będzie trudno zmienić.
A propos, jeśli już rozmawiamy o odpadach i tym wszystkim, co jest z tą czynnością związane, taka nowość. Dziś wywozimy odpady biodegradowalne i zielone, na przykład. Między innymi taką informację mieszkańcy mogą odczytać na śmieciarkach firmy wywożącej odpady. Chodzi o firmę Eneris. No i panowie, to taka nowość ponoć na naszym rynku i niektórych to bawi i postrzegają to w kategoriach żartu, ale są też tacy, co uważają, że tak już dawno powinno być. Panowie, jak uważacie? To żart, czy tak powinno być dawno, panie przewodniczący?
Znaczy, no to ja rozumiem, że to jest w kategoriach żartu, ale ja mówię, system jest źle skonstruowany, tak? Pamiętamy, jak to działało, ja sam jestem szefem wspólnoty, I mieliśmy zamknięte śmietniki, był porządek, wiedzieliśmy, ile wspólnota produkuje odpadów, naliczaliśmy w czynszu i rozliczaliśmy się z firmą. I to były koszty około 4,50 do 6 zł na osobę. Dzisiaj płacę 19, mam bałagan, szczury, niezamknięte altany, każdy może wszystko wrzucić i za chwilę otrzymam informację, że będzie podwyżka.
Pozostali panowie, Robert Surowiec?
No wie pan, no, oczywiście można na śmieciarkach naklejać wszystko. No, można tam billboardy umieścić i telebimy, które będą świeciły i opowiadały, jakie piękne tramwaje będą kiedyś w Gorzowie jeździły. Tylko to nie o to chodzi. Ludzie oczekują, płacą słono za śmieci i oczekują tego, żeby był porządek. Od tego jest MG6 i prezydent miasta, żeby to nam zapewnić.
No jeszcze Grzegorz Musiałowicz.
Trudno mi komentować tę kwestię naklejek na śmieciarkach, natomiast myślę, że jest to jakiś element kampanii reklamowej, chociaż no ja w tym jakoś nie widzę specjalnie na chwilę obecną sensu.
Dobrze, to zróbmy teraz przerwę w miejskich sprawach. Radni Rady Miasta, przerwa i powracamy za kilka chwil.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Druga część miejskich spraw przed nami. Radni Sebastian Pieńkowski, Robert Serowicz i Grzegorz Musiałowicz. Panowie, co waszym zdaniem z Arboretum za Filharmonią? Bo zdaje się, że jakaś część mieszkańców chce. Teren, tak twierdzą przynajmniej, ożyłby rekreacyjnie. No zdaje się, że też i lokalizacja ze względu na ukształtowanie terenu jest właściwa, a komitety rewitalizacji Gorzowa negatywnie zaopiniowały pomysł stworzenia właśnie za Filharmonią Gorzowską ogrodu botanicznego. W opinii komitetów utworzenie takiego ogrodu w tym samym i tym samym wyłączenie części terenu ze swobodnego wykorzystania przez mieszkańców jest sprzeczne z ideą rewitalizacji. Zatem jak ma być? Teraz Robert Surowiec rozpoczyna, Platforma.
Wie pan, pomysł wydaje się ciekawy. Na pewno warto o tym dyskutować. Tam jest bardzo fajny teren. To jest teren w środku miasta. Tam mamy filharmonię, teren o pewnym nachyleniu. Na pewno ten teren trzeba by sensownie wykorzystać. To miejsce ma jeszcze jeden duży plus, o którym niewiele osób pamięta i niewiele osób wie. Tam jest muzeum, ma prawie 3-hektarowy piękny park i myślę, że też powinniśmy o tym rozmawiać, żeby ten park został udostępniony mieszkańcom, bo to jest piękne miejsce i to miejsce trochę się marnuje i myślę, że tutaj warto, żeby miasto się włączyło w tego typu rozmowy. Natomiast oczywiście oprócz tych argumentów, o których pan redaktor mówił, czyli zamknięcie tego terenu, to jest jeszcze problem finansowy. Trzeba by usiąść na spokojnie, zastanowić się, bo jeśli mówimy o kwocie, o której gdzieś tam słychać, około 10 milionów złotych na zbudowanie czy zasadzenie tego, plus jeszcze dojdzie kwota 1 czy 2 na rocznie na utrzymanie, no to jest coś, czego na pewno nie da się zrobić w tydzień. To jest coś, co trzeba zaplanować spokojnie w budżecie. Nie ma tego w wieloletnim planie inwestycyjnym. Pomysł jest ciekawy, ale trzeba go doprecyzować.
Taką opinię słyszałem. Zielona Góra ma palmiarnię, to dlaczego my nie możemy mieć ogrodu botanicznego? Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski.
Znaczy, cała historia tego się zaczęła, że mamy takich zapaleńców w Gorzowie, między innymi pana Marka Pogorzelca. On mnie zaprosił jako radnego na spotkanie w PTTK i tam razem, bo był również prezydent Szymankiewicz, zaprosiłem jako przewodniczący rady na spotkanie szefów klubów w radzie plus pomysłodawców plus prezydenta miasta i takie spotkanie się odbyło. Dostaliśmy taki pierwszy projekt od pana Marka i jego grupy. Jesteśmy umówieni na 9 maja na drugie spotkanie, gdzie pan prezydent Szymankiewicz obiecał, że po prostu przedstawi taką mniej więcej analizę SWOT, słabe strony, mocne zagrożenia i szanse i policzy wstępnie koszty. Już pomysłodawcy policzyli te koszty i tutaj pan przewodniczący Surowiec wspomniał i to mniej więcej to są te szacunki. A więc 9 maja będzie kolejne spotkanie i pewnie następne już będzie z mieszkańcami w ramach konsultacji, bo też może się zdarzyć tak, że będzie kolejny protest, tak, bo tutaj mamy już jeden. Mieszkańcy Dolinek też są pewnie w jakiejś części podzieleni. No i zobaczymy, co będzie dalej. No, koszty będą tu determinujące. Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy jakby sprawa się powinna wyjaśnić, ile to kosztuje, jak to należałoby zrobić, jeśli zrobić. Pomysł ciekawy, no ale mówię, zawsze problem tkwi w szczegółach.
Grzegorz Musiałowicz, ludzie za miasta.
Ja także uważam, że jest to bardzo wartościowa koncepcja opracowana przez miłośników przyrody, więc jest to na pewno bardzo ciekawa rzecz, tym bardziej, że poświęcili oni mnóstwo swojego cennego czasu na opracowanie tej koncepcji. Natomiast w przypadku Doliny, a właściwie Dolinki, bo to osiedle wzięło nazwę właśnie od dolinek, w jakich jest położone, to są tereny spacerowe. W osiedlach, które powstały w czasach PRL-u, strasznie zagęszczonych zabudową, takie obszary są bardzo dużym skarbem i nie ma się co dziwić, że mieszkańcy zaczynają postrzegać to jako zagrożenie dla siebie, jeżeli ten teren zostanie im zamknięty. Ja uczestniczyłem łącznie w 3 spotkaniach, bo pierwsze to była prezentacja idei Arboretum w siedzibie PTTK, gdzie prowadził spotkanie Zbyszek Rudziński i Marek Pogorzelec, pomysłodawca tego projektu. Następnie odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, gdzie członkowie połączonych Komitetów Rewitalizacji przepytywali pomysłodawców. To była dosyć ostra rozmowa z tej koncepcji. Chcieli się dowiedzieć szczegółów i odbyło się głosowanie, podczas którego Komitet Rewitalizacji uznał, że jest to niezgodne z ideą rewitalizacji, ponieważ teren będzie ogrodzony, a więc już w tym momencie niedostępny. Zresztą wymienialiśmy także maile z Wojciechem Kłosowskim, który opracowywał gorzowski program rewitalizacji. Również on jest zdania, że jest to koncepcja z tą ideą rewitalizacji niezgodna. Natomiast w tym trzecim spotkaniu, gdzie pan przewodniczący Pieńkowski zaprosił szefów klubów, no to niestety z tych szefów klubów to byli szefowie tylko 2 klubów, czyli Ludzi dla Miasta i Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z pozostałych klubów nie było ani jednego przedstawiciela, więc szkoda trochę.
Przypomnę tylko Państwu, że czy na naszej stronie internetowej w tym tygodniu jest pytanie właśnie dotyczące tego miejsca, czy jesteście za tym, żeby na Błoniach za Filharmonią powstał ogród botaniczny. 3 możliwe odpowiedzi do piątku, proszę głosować. Jeszcze jedno pytanie mam do panów, bo ulotki dotyczące realizacji projektu tramwajowego trafiły do skrzynek pocztowych gorzowian. Mieszkańcy znajdą tam informacje o poszczególnych etapach remontów nowej linii, przystankach tramwajowych, o centrum przesiadkowym i nowych tramwajach itd., itd. I teraz moje pytanie, czy panów zdaniem takie działanie jest potrzebne, jest konieczne, należy się mieszkańcom, czy jest to taki z jednej strony finansowy zbytek, a z drugiej strony trącącym wręcz o propagandową reklamę. Sebastian Pieńkowski, proszę.
Trudno powiedzieć. No
nie trącący.
Wiemy przecież, że Urząd Miasta wydaje gazetę, miesięcznik, w której te wszystkie problemy można opisać. No, wiemy, że tramwajami nie zajmujemy się od wczoraj, zajmujemy się już trochę wcześniej. Więc jakbym się miał politycznie wypowiedzieć jako szef Prawa i Sprawiedliwości, to mógłbym powiedzieć, że to już jest reklama wyborcza pod płaszczykiem promocji. Ale no mówię, no jeśli tam, ja nie widziałem tej ulotki, ale teraz koledzy pewnie mi pokażą, ale jeżeli jest tam zdjęcie prezydenta Wójcickiego, no to mógłbym powiedzieć, że to kampania zaczęła się.
I jest to zdjęcie z kampanii wyborczej, z tego co ja zauważyłem, bo jest to samo zdjęcie chyba, które pojawiło się w tygodniku Wprost. No
rozumiem, że żadnych innych radnych nie ma.
No to proszę bardzo. Nie zauważyłem żadnej innej twarzy.
To już była pana wypowiedź, czego już musiało być? Czy jeszcze pan coś doda?
Tak, wszedłem chyba trochę w słowo, za co przepraszam. Powiem tak, ja tej ulotki nie znalazłem w skrzynce pocztowej. Ja moi sąsiedzi również nie. Natomiast dostałem od mieszkańca ulicy Fabrycznej, czyli około 100 metrów od mojego miejsca zamieszkania, zdjęcie sterty takich ulotek leżących na trawniku wzdłuż ulicy Fabrycznej. Więc zastanówmy się, w jaki sposób ulotka wydana na bardzo ładnym, bo chyba kredowym papierze, która powinna być dystrybuowana do mieszkańców, znalazła się po prostu, mówiąc brzydko, na ulicy. Ulotka no niewątpliwie jest, trąci materiałem wyborczym, nie da się ukryć. Mamy tutaj takie 4 hasła. Nowocześnie, komfortowo, bezpiecznie, punktualnie. Otóż nowocześnie, no ja mam pewne wątpliwości. Mam pewne wątpliwości, ale po kolei, już omówmy sobie te 4 punkty. Dlatego, że nowocześnie nikt cały czas nie mówi mieszkańcom, że na tory wróci część starych tramwajów, bo po prostu 14 pesami my tego nie obsłużymy, rozbudowanego systemu tramwajowego, jaki planujemy. Komfortowo, tu się zgadzam. Faktycznie część tych pojazdów będzie komfortowa, czyli nowoczesna z klimatyzacją, ale część nie. Bezpiecznie, no bezsprzecznie, bo komunikacja tramwajowa jest komunikacją bardzo bezpieczną. Natomiast co do punktualności, także ja mam bardzo duże wątpliwości, bo odcinki jednotorowe, a które nie są likwidowane, czyli Pomorska i Sikorskiego, pojawia się 3 odcinek jednotorowy na Wieprzycach. Mało brakowało, a mielibyśmy odcinek jednotorowy na Chrobrego. Ja mam nadzieję, bardzo się cieszę, że ten pomysł umarł szybciej, nim zdążył trafić do mieszkańców. To na pewno nie będzie służyło ani punktualności, ale ani też prędkości przejazdu. A na przykład w ulotce wyborczej nie ma czegoś takiego, że większość tramwajów, które dotąd jeździły w stronę Wieprzyc, swój bieg będzie kończyć na osiedlu Słonecznym. Nie ma. Nie ma słowa o likwidacji niektórych pętli. Nie ma też informacji o odcinkach jednotorowych, które zostają, a które wydłużają przejazd tramwajów. Jest tam raptem wzmianka o centrum przesiadkowym. przesiadkowym. My nie wiemy, na jakim etapie jest to centrum przesiadkowe. Żadnych informacji na ten temat nie możemy się doprosić.
Czyli ważna ulotka dla mieszkańców, czy reklama wyborcza?
Ulotka na pewno ważna dla mieszkańców, bo mieszkańców informuje, ale nie da się ukryć, że jest tam, skoro jest tam podobizna prezydenta, no można to potraktować jako zakamuflowany materiał wyborczy.
Czyli ostatnio była ulotka, jak segregować śmieci i tam dotarła do mnie, ale tam nie było wizerunku prezydenta.
A szkoda.
Może to jeszcze Robert Surowiec. Proszę bardzo.
Proszę państwa, pamiętamy wszyscy plan inwestycyjny prezydenta, pamiętamy wielką imprezę w Filharmonii, pamiętamy zapowiedzi. Nikt prezydentowi Wójcickiemu nie kazał tego robić. To sam Jacek Wójcicki przedstawiał, co będzie zrobione. I pamiętam, jak spotkaliśmy się później i mówiliśmy o tym, że remonty Walczaka się przedłuża i tak dalej, i tak dalej. Jacek Wójcicki mówił, nie ma żadnego problemu, ja się wyborów nie boję, bo ja wjadę tramwajem, te tramwaje przyjadą miesiąc przed wyborami, wjadą do Gorzowa nowe tramwaje, więc ja wybory wygram nowym tramwajem. I tak chcę robić, tylko myślałem, że faktycznie te nowe tramwaje będą, bo one będą, natomiast prezydent musi wygrać ulotką. Nowe tramwaje są zamówione. Jeśli PESA zrobi zgodnie z zamówieniem, a powinna to zrobić, to nowe tramwaje pojawią się w zajezdni i tam będą stały, czekały i tam będą niszczały, dlatego że przez złą organizację pracy urzędu nie będzie zrobiona ulica Kostrzyńska i te tramwaje z zajezdni się nie ruszą. Więc Jacek Wójcicki to jest miły, sympatyczny gość. Można mu wiele zarzucić, natomiast przed jednym chylę czoła. Marketing polityczny, panie prezydencie, ma pan wspaniały. Gratuluję.
I to tyle, jeśli chodzi o miejskie sprawy. Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący
Rady
Miasta.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Oraz Ludzie dla Miasta, ten klub reprezentował Grzegorz Musiałowicz.
Dziękuję bardzo.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.